Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Gdybym zapytał was tutaj obecnych, czym dla was jest życie, to pewnie moglibyśmy usłyszeć wiele bardzo ciekawych odpowiedzi. Spróbujmy to samo pytanie zadać Hiobowi. Odpowiada na nie w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Wróćmy na chwilę do kilku pierwszych zdań. Hiob mówi: czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik, jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. A więc Hiob porównuje życie człowieka do bezowocnej, nigdy nie kończącej się walki. Porównuje go do życia najemnika, niewolnika, który zresztą za swoją pracę nigdy nie doczeka się zapłaty. Mówi, że życie dla niego każdy dzień to męczarnia i nawet noce nie przynoszą mu spodziewanego odpoczynku. Jest tylko przedłużeniem udręki. I gdybyśmy zapytali jakiegoś współczesnego psychologa czy znawcę stanów psychicznych człowieka, w jakim stanie mógł znajdować się autor takiej właśnie wizji życia ludzkiego, to moglibyśmy się dowiedzieć, że albo był w głębokiej depresji, albo był skrajnym pesymistą. Myślę jednak, że teologia podpowiada nam, iż ten człowiek był w takim stanie, który określamy załamaniem duchowym. Niektórzy mówią nocą duchową. To sytuacja, w której znajduje się człowiek doświadczający głębokiego cierpienia, ale cierpienia mającego bardzo konkretne korzenie w ludzkiej duszy, w stanach duchowych, w relacjach z Bogiem. W taki stan może popaść człowiek, którego w krótkim czasie spotkał szereg nieszczęść, który zmaga się z jakimś wyjątkowym cierpieniem. Czasem jest to rodzaj Bożego dopustu dla człowieka, dla uświęcenia człowieka. I siostra Faustyna mówi, że te osoby, które przeżywają taki stan z Bożego dopustu, cierpią niewiele mniej niż dusze potępione w piekle. Ale o wiele więcej jest takich, którzy przeżywają tego rodzaju stany z powodu pewnych okoliczności życiowych, które nałożyły się w krótkim czasie, które ich bezpośrednio dotyczą, a z którymi nie potrafią sobie poradzić. I bez wątpienia, jeżeli taka osoba nie otrzyma szybko pomocy, właściwej pomocy, ten stan będzie się pogłębiał i może skończyć się dla człowieka bardzo tragicznie. Nie jest łatwo rozpoznać tego rodzaju cierpienie u drugiego człowieka. Przede wszystkim dlatego, że o ile w przypadku bólu fizycznego, na przykład jakiejś choroby, Ciało wysyła konkretne sygnały, znaki, łatwo rozpoznawalne dla lekarza i lekarz w takiej sytuacji zapisuje stosowne leki uśmierzające ból. Tak w przypadku cierpień duchowych, kryzysów duchowych, sprawa nie jest taka prosta. Jest to o wiele trudniejsze do rozpoznania. Często osoba, która zmaga się z takimi problemami, nawet nie jest w stanie nazwać tego wszystkiego, co dzieje się w nim, co jest przyczyną tego rodzaju cierpień. I też osobie, która chciałaby świadczyć pomoc, również jest bardzo trudno dojść do przyczyny tegoż cierpienia i znaleźć właściwe lekarstwo. Tak właśnie będzie, jeżeli to człowiek będzie udzielającym pomoc. Można liczyć się z licznymi niepowodzeniami i z przedłużającym się cierpieniem. Ale jednak dzisiejsze Słowo Boże daje nam konkretną odpowiedź. Co mogą robić ludzie doświadczający tego rodzaju kryzysów? Hiob w późniejszych częściach tejże księgi, księgi Hioba, powie, że jedynie w Bogu trzeba pokładać ufność. Jedynie Bóg przyjdzie na pomoc człowiekowi w takim cierpieniu. Podobne słowa wyraża autor dzisiejszego psalmu. Usłyszeliśmy w refrenie słowa: Panie, Ty leczysz złamanych na duch. I zostaje to powtórzone potem w drugiej zwrotce. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. A więc porównany zostaje do najlepszego lekarza, który z ogromną troską, wrażliwością, delikatnością pielęgnuje człowieka doświadczającego tego rodzaju cierpienia, jest przy nim, nie zostawia go samego. Z wielkim oddaniem pragnie przyjść mu, przynieść mu ulgę. O ile drugi człowiek nie jest w stanie przyjść z właściwą pomocą, bo ma bardzo ograniczony wgląd w ludzką duszę, tak ludzka dusza dla Boga nie ma żadnych tajemnic. I dalej w tej drugiej zwrotce czytamy: On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię. A więc jeżeli Bóg tak dobrze zna wszechświat, że zna każdą gwiazdę po imieniu, to ileż bardziej zna nas. Zna to wszystko, co dzieje się w naszej duszy. Wszystkie nasze bóle, troski, cierpienia. I wie, jak im zaradzić. A więc w takich sytuacjach trzeba zwracać się do Boga. Im trudniejsze doświadczenie w życiu człowieka, tym bliżej trzeba być Boga. I tak samo, im trudniej w naszym życiu, im ciężej, tym bliżej nas jest Bóg. Można powiedzieć, że w takich właśnie sytuacjach, doświadczeniach jest właśnie najbliżej nas samych. Możemy wyciągnąć takie wnioski, choćby z tych Ewangelii, które czytamy, choćby nawet w dniu dzisiejszym. Jezus był zawsze tam, gdzie było ludzkie cierpienie. Jezus przychodził z natychmiastową pomocą do ludzi, którzy go o tę pomoc prosili. Czy współczesny człowiek rzeczywiście w Bogu szuka pomocy, kiedy przeżywa cierpienia? Różnie z tym bywa. Niektórzy próbują radzić sobie sami, inni uciekają w rozrywkę, jeszcze inni w używki, a jeszcze inni pogrążają się coraz bardziej w otchłanie rozpaczy. Przekreślają siebie, swoje istnienie, przekreślają Boga. Twierdzą, że gdyby Bóg istniał, gdyby ich kochał, nie dopuściłby do takiej sytuacji w ich życiu. Gdyby miał wskazać na jakąś grupę ludzi, która dzisiaj w sposób szczególny doświadcza tego rodzaju kryzysów, załamań duchowych, powiedziałbym, że najpierw są to osoby starsze. Z jednej strony dlatego, bo już sama starość bywa dla nich bardzo trudna, ciężka. Wiąże się z ogołoceniem człowieka, z osłabieniem ciała, koniecznością zmagania się z coraz większą nieporadnością. Człowiek przestaje być wtedy samodzielny, jest coraz bardziej zdany na łaskę i niełaskę drugiego człowieka. Ale sytuacja osób starszych w obecnym czasie jest o wiele bardziej trudna niż kiedyś. W związku z tak zwaną epidemią, pandemią, ci ludzie są wciąż izolowani od swoich najbliższych, którzy skądinąd słusznie chcą im przyjść na pomoc i twierdzą, że jeśli chcą zachować zdrowie, życie, to muszą w jakiś sposób trzymać się na dystans od swoich bliskich. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że to nie jest proste. Każdy z nas doskonale wie, co to znaczy spędzić jeden dzień w domu, w samotności, a co dopiero, jeżeli to są długie tygodnie, miesiące albo może nawet i lata. Jesteśmy ludźmi. Chcemy być blisko tych, których kochamy. Wielu starszych skarży się, że ten rodzaj konkretnej miłości wiążącej się z obecnością drugiego człowieka jest im bardzo ograniczany. Nie mogą spotykać się ze swoimi dziećmi, wnukami, tych, których kochają, ponieważ najbliżsi twierdzą, że to może im zaszkodzić. I to jest wielki ból dla nich. Kolejny ból wiąże się z tym, że wydawałoby się, Bóg może przecież przyjść im na pomoc. Ale czy ułatwia się osobom starszym dotarcie do Pana Boga? Co powiedzielibyście swoim bliskim, starszym w domach, gdyby powiedział, chcę iść do kościoła, chcę przyjąć komunię świętą, przystąpić do spowiedzi? Z pewnością większość usłyszy, ależ skąd? Trzeba zostać w domu. Nie wolno się narażać. I ta osoba będzie dalej tęsknić, pragnąć Boga i ten głód zostanie niezaspokojony. Nawet ten rodzaj duchowej pomocy, jaką świadczy sam Bóg, sakramenty, jest im odbierany. Nawet kapłanom nie ułatwia się dotarcie do takich osób. Każdy kapłan jest gotowy przyjść, przynieść komunię, wyspowiadać, ale bardzo często zderzamy się z opiekunami takich osób, którzy twierdzą, nie teraz, później. Teraz jest niebezpiecznie, teraz jest epidemia. I tak upływają kolejne dni tych ludzi, którzy coraz bardziej pogrążają się w wielkim cierpieniu, nieraz w rozpaczy. I być może dlatego tyle zgonów jest na zachodzie, ale czy wszystkie są skutkiem choroby? Czy może prawdą jest to, co mówi jeden kapłan posługujący w jednym z krajów na zachodzie, gdzie eutanazja jest dopuszczalna, zalegalizowana już od wielu lat, że lekarze odwiedzając chorych zostawiają im pewne tabletki i mówią, że jak już będzie bardzo źle, no to po prostu proszę zażyć taką tabletkę i to się wszystko skończy. Wspomagana eutanazja, którą ma dokonać chorująca starsza osoba samodzielnie i nawet najbliżsi nie wiedzą o tym, że ich ukochany dziadek, babcia, rodzic otrzymał coś takiego, co ma być lekarstwem na jego cierpienie, na jego samotność. Jakaż to tragedia współczesnego świata, który w taki sposób pragnie radzić sobie w cudzysłowie z ludzkim cierpieniem. Nie bez powodu Jan Paweł II mówił, że współczesna cywilizacja to cywilizacja śmierci, która ma sukcesy jedynie w zabijaniu. Kolejną grupą, o której warto powiedzieć, która zmaga się dzisiaj z poważnymi kryzysami duchowymi, to starsze dzieci i młodzież. Pewna moja koleżanka, która pracuje jako psycholog w jednej ze szkół w północnej Polsce, mówi, że jeszcze nigdy, jak długo pracuje, nie zgłaszało się do niej tak wielu młodych ludzi z różnymi problemami, problemami psychicznymi, duchowymi. Często to są młodzi ludzie po próbach samobójczych. I to, co ta kobieta mówi, podkreśla, to, że wszystkich tych młodych ludzi łączy, że ich życie duchowe jest w totalnej rozsypce. Że praktycznie ono nie istnieje. Wielu z nich twierdzi, że nie wierzą w Pana Boga, że są ateistami. Wielu praktycznie nie przystępuje do żadnych sakramentów przez długie miesiące, nieraz nawet lata. Nie modlą się. Skąd zatem mają otrzymać pomoc, którą przecież każdy człowiek potrzebuje na każdym etapie życia? Kto ma pomóc im przerwać tą matnię zła, w którą się niejednokrotnie sami potrafią zaangażować? Kto pomoże im poradzić sobie z różnego rodzaju zniewoleniami, z grzechami? Ta kobieta mówi: ja jako psycholog mogę im co najwyżej pomóc nazwać to, co dzieje się w ich duszach, w ich sercach, w ich życiu, ale ja nie jestem Bogiem. Ja nie jestem kapłanem, który udzieli rozgrzeszenia, wyspowiada, który da komunię świętą. To już muszą zrobić sami, idąc do kościoła, ale nie pójdą do kościoła. Nikt ich tam nie zaprowadzi. Życie ich rodziców jest bardzo podobne. Oni będą prowadzić swoje dzieci do różnych terapeutów, będą przepisywać im psychotropy, ale nikt ich nie zaprowadzi do Pana Boga, a tylko Bóg może im w takich sytuacjach pomóc. Na pewno też to, co dzieje się dzisiaj w związku z epidemią, nie ułatwia życia młodym ludziom, którzy również są separowani od grup rówieśniczych, a przecież to jest bardzo nienaturalna sytuacja dla młodego człowieka. Nie da się młodemu człowiekowi dorastać, spędzać życia online. On musi być we wspólnocie, musi być wśród ludzi. Nie mówiąc o konkretnych zniewoleniach, uzależnieniach, które wiążą się z tego rodzaju życiem. I w końcu trzecia grupa, o której warto tutaj wspomnieć, to tak zwani ludzie dojrzali. I w ich przypadkach mamy bardzo dużo takich, którzy doświadczają różnego rodzaju kryzysów duchowych, załamań duchowych, ale tutaj przyczyny tego rodzaju cierpień są jeszcze inne. One wynikają ze źle pojętej samodzielności, a więc przeświadczenia, że muszę sobie sam radzić. Jestem jeszcze młody, mam dużo sił, mam środki, aby radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami. Niekoniecznie jeszcze mi jest potrzebny Pan Bóg. Na Niego przyjdzie kiedyś czas. Jeszcze będę miał czas, żeby się modlić. Jeszcze będę miał czas, żeby się wyspowiadać. I tak żyją w pędzie, bez Pana Boga, bez sakramentów, w grzechach ciężkich, nie mając czasu na modlitwę, zatrzymanie się, spotkanie z Bogiem. I w pewnym momencie, jak rozpędzony pojazd, zderzają się z jakąś ścianą przy okazji jakiegoś nieszczęścia, kryzysu, problemu i właściwie nie ma już co zbierać. Wszystko jest w rozsypce. Tak właśnie dzieje się, kiedy człowiek próbuje żyć bez Pana Boga. Pan Bóg jest jedynym lekarstwem dla nas w tych najtrudniejszych próbach, z jakimi spotykamy się w naszym życiu. Bez wątpienia obecny czas obfituje w takie próby. Czy jednak jesteśmy bliżej Pana Boga, czy raczej oddalamy się od Niego? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje tego rodzaju postępowania? Czy uważamy, że wystarczy nam tylko od czasu do czasu pomyśleć o Panu Bogu, włączyć na chwilę komputer, internet, posłuchać jakiejś mszy, kazania, ale nie przystępować kolejny miesiąc do komunii, do spowiedzi? Czy to na pewno wystarczy? Czy mamy wszyscy wierzyć w tą fikcję, że wielu w taki właśnie sposób prowadzi swoje życie duchowe? Potrzeba nam jakiejś głębokiej refleksji na temat tego, co dzieje się dziś w naszych sercach, w naszych duszach. Nie wolno lekceważyć nawet najmniejszych znaków zapowiadających zbliżający się kryzys duchowy, bo w pewnym momencie może już być za późno. I przede wszystkim nie możemy przechodzić obojętnie obok osób, które już są w takim stanie. Może na pierwszy rzut oka nie rozpoznamy ich cierpienia. One same o tym nie powiedzą. Ale przy odrobinie wrażliwości duchowej, będąc samemu blisko Pana Boga, bez wątpienia dostrzeżemy ludzkie cierpienie. I oby wśród nas znaleźli się tacy, którzy spotykając się z takim człowiekiem, pomogą mu spotkać się z Chrystusem, doprowadzą go do Chrystusa, nie zostawią go samego w cierpieniu. O taką wrażliwość dla nas prośmy w czasie tej Eucharystii i prośmy także Pana Jezusa właśnie za tych, którzy przeżywają tego rodzaju cierpienia. Prośmy dla nich o umocnienie, o wytrwałość w tym doświadczeniu. Prośmy o nadzieję, jaką wykazał się Hiob pomimo tych wielkich cierpień, jakich doświadczał. Miał niezłomną ufność w Bogu. Wiedział, że co Bóg dopuścił, Bóg dopuszcza dla ludzkiego dobra. Bóg zranił i Bóg uzdrowi. Amen.